Eucharystia żywym sercem rodziny to temat, który dziś podejmujemy w ramach naszego spotkania. Nie może być inaczej z racji dzisiejszej uroczystości, która tak bardzo wypukla Najświętszą Eucharystię. Dlatego też i ten temat, nad którym chcemy się zatrzymać, chcemy posmakować, chcemy coraz bardziej również i poprzez nasze spotkanie motywować się do tego, aby poznawać Najświętszą Eucharystię, aby również coraz bardziej w niej się rozmiłować. Temu też służy nasze spotkanie. Jest dla nas wielką radością, że wraz z nami ten temat będzie podejmował ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny, kolekcjonista, krajowy duszpasterz apostolstwa dobrej śmierci i stąd księdza. Myślę, że wielu spośród naszych radiosłuchaczy kojarzy chociażby z niedzielnych audycji dla chorych, gdzie pani Barbara od czasu do czasu właśnie gości księdza i wtedy podejmujemy te tematy związane z dobrą śmiercią. Nadmiennie, że również nasz gość jest wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Bardzo serdecznie, księże doktorze, witam.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i naszych drogich radiosłuchaczy.
Eucharystia. Eucharystia w centrum naszego dzisiejszego spotkania, Eucharystia w centrum naszego życia. Tak powinno być. Pamiątka o stanowieniu Najświętszej Eucharystii. Tę pamiątkę Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. I tak ktoś może zapytać, no ale dlaczego akurat właśnie dzisiaj, teraz ta uroczystość przypada właśnie, skoro w Wielki Czwartek mamy ustanowienie tego sakramentu. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna również swoją mękę, święte Triduum Paschalne. Dlatego od bodajże XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwaną Bożym Ciałem, aby za ten bezcenny dar, niezwykły dar Chrystusowi w odpowiedni sposób, w odpowiednio uroczysty sposób podziękować. I Kościół od samego początku dawał wyraz swojej wierze w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie i dlatego Eucharystię uczynił centralnym ośrodkiem kultu Nowego Przymierza. Księże, może rozpocznijmy od również nawiązania do wymowy dzisiejszej uroczystości. Na czym ta obecność polega?
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby podczas uroczystości, tak jak ojciec powiedział, tradycyjnie nazywanej Bożym Ciałem, skupić się na tym, że Pan Jezus chce przechodzić pomiędzy nami, wśród naszych domów, naszymi ulicami. My wtedy manifestujemy w sposób pokojowy, ale bardzo konkretny, naszą wiarę w realną obecność Pana Jezusa. Ale dzisiejsza uroczystość to też czas, w którym sobie przypominamy, że Jezus chce nie tylko być na naszych ulicach, ale On chce być przede wszystkim w naszych sercach. Właśnie, realnie, konkretnie, prawdziwie, nie metaforycznie, mimo że duchowo, ale także fizycznie. O, to jest ważne, że dzisiaj przypominamy sobie, że Chrystus chce być realnie, to znaczy i duchowo, i fizycznie, dlatego czcimy Go w Najświętszym Sakramencie, który jest do adorowania, ale przede wszystkim do przyjmowania. Papież Benedykt XVI tak bardzo pokazywał jedność tych dwóch sposobów okazywania naszej miłości do Chrystusa, realnie obecnego w Najświętszym Sakramencie, że my Go mamy przyjmować, mówiąc tak dosyć obrazowo i prosto, komunia święta została nam dana dla naszych ust, to znaczy, żebyśmy poprzez usta, tak jak pokarm, przyjmowali Chrystusa do naszego wnętrza fizycznie, ale jednocześnie też została nam dana dla naszych kolan, dlatego że jeżeli ja pamiętam, kogo przyjmuję, to bardzo spontanicznie, w sposób niewymuszony i niewyuczony zaczynam adorować, czyli zaczynam się cieszyć obecnością, cieszyć się z szacunkiem, okazując szacunek dla tego, którego przyjmuję. I do tego, tak jak ojciec powiedział, ta osobna uroczystość oddzielona od Wielkiego Czwartku właśnie po to, żeby z radością zamanifestować przede wszystkim przed samym sobą, że ja ciągle wierzę w obecność Chrystusa, który przychodzi do mnie.
Dziś na ulicach naszych miast, miejscowości wyszły procesje z Najświętszym Sakramentem umieszczonym w monstrancji. To było dziś. A jutro my pójdziemy, pewnie wielu spośród nas, do pracy, do naszych codziennych zajęć. Czy nie jest tak, że to powinniśmy być takim przedłużeniem tej uroczystości? Właśnie powinniśmy być tą monstrancją. Czy to nie jest tak?
No, uderzył ojciec w sam punkt tego, co powinno być na przedłużeniu dzisiejszej uroczystości. Uroczystości to są punkty mocne w naszym życiu, dlatego się zatrzymujemy, dlatego podczas tych ważnych uroczystości, tak jak przede wszystkim co tydzień w niedzielę, ale i dzisiaj mamy możliwość świętowania, czyli mamy możliwość niepracowania, ale nie po to tylko, żeby dzisiaj przeżyć jakiś ważny moment, ale żeby go potem kontynuować, przedłużyć w swojej codzienności. Bo Chrystus stworzył nas troszeczkę na kształt monstrancji. Jeśli miałbym obrazowo mówić o tej budowie duchowej człowieka, to powiedziałbym, że Bóg w Trójcy Jedyny, stwarzając nas, tak nas sobie wymyślił, żeby w nas zamieszkać. Stworzył w nas duchowe centrum, jak mówi papież Benedykt XVI, żeby być w nas. No właśnie tak jak monstrancja. Monstrancja bez Chrystusa eucharystycznego w środku może być nawet bardzo piękna i może być bardzo cenna, bo może być wykonana z bardzo cennych materiałów. Natomiast pozostaje tylko ostatecznie jakimś meblem, naczyniem, ozdobą, na której, jeżeli nie będzie długo używana, pająki mogą zrobić sobie swoją pajęczynę, bo istotą monstrancji jest być nosicielką Boga w sobie. I tak samo w nas, w ludziach, Bóg chce mieszkać. Taki teolog XX wieku, z półki tych teologów wielkich, Yves Congar, powiedział: jesteśmy zamieszkani. O, jesteśmy zamieszkani przez Boga. I nawet kiedy Boga wyrzucamy poprzez grzech śmiertelny, popełniając świadomie, dobrowolnie wielkie zło, to zachowujemy się troszkę tak jak monstrancja, która wyrzuca z siebie hostię konsekrowaną. No ale cóż, ale puste miejsce zostaje i ono ciągle jest znakiem tego, że Bóg nas stworzył dla siebie. Prawdziwy rozwój człowieka polega na tym, żeby wpuścić Boga do siebie, to się dzieje na Chrzcie Świętym, i żeby żyć z Nim świadomie i dobrowolnie i pozwolić Mu siebie przemieniać. Mamy być monstrancjami, tak, ale chciałbym to podkreślić, monstrancjami, które dają się przemieniać, bo te monstrancje liturgiczne to są naczynia liturgiczne, to są przedmioty, one posiadając w sobie Chrystusa, w nich nic się nie zmienia, w tych monstrancjach. One spełniają swój cel, tak, ale one, jako one, te kawałki metalu, one się tam w żaden sposób, ich skład chemiczny, fizyczny nie zmienia. Natomiast kiedy my przyjmujemy Chrystusa pod postacią chleba i wina, to przecież Chrystus wchodzi w nas na zasadzie pokarmu, czyli zmienia się także nasz organizm. Dlatego mówienie, że Chrystusowa krew krew krąży w nas nie jest tylko jakąś wzniosłą metaforą czy porównaniem. No nie tak jak spożywane inne pokarmy zaczynają tworzyć nasze ciało, nasz organizm, tak właśnie też Chrystus eucharystyczny. I to o wieleż bardziej. No, święci mówili, ojcowie Kościoła, że to nawet nie tyle my Chrystusa asymilujemy i przetwarza nasz organizm, jego ciało w nasze ciało, ale to Chrystus właśnie dlatego, że jest Bogiem, że jest Stworzycielem, przetwarza nas w siebie. Następuje no to uduchowienie, następuje tworzenie z nas ludzi pełnych, doskonałych, czyli świętych. I to warto, żebyśmy sobie dzisiaj to uświadomili. Popatrzyli na siebie jako na tych, w których Bóg chce mieszkać, bo Go świadomie tam zapraszamy.
W tym kontekście, w odniesieniu do dzisiejszej uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i tego zdania, które ksiądz doktor by powiedział, że Chrystusowa krew krąży w nas. Niektórzy spośród nas mają pewnego rodzaju trudność, problem ze zrozumieniem, z pojęciem, z może właśnie też podejściem do tego, że przyjmujemy Komunię Świętą jednak pod jedną postacią i czasem brakuje niektórym właśnie tej również postaci krwi. Czy moglibyśmy na ten aspekt również zwrócić uwagę?
Oczywiście tak. I jest wiadomo, że jest możliwość i zaleca się w niektórych sytuacjach, szczególnie uroczystych, aby wierni przyjmowali pod dwoma postaciami Pana Jezusa eucharystycznego. Natomiast, no i tu odniosę się do takiego trudnego pojęcia teologicznego, ale ponieważ mówimy o wielkiej tajemnicy obecności Boga wśród nas, w materii i w nas, no to też czasami musimy operować pojęciami poważnymi, żebyśmy wiedzieli, że o ważnych rzeczach mówimy. W teologii sakramentu Eucharystii istnieje takie pojęcie jak konkomitancja. Co to znaczy? To znaczy, że w ciele Chrystusa jest obecna także Jego krew, a w krwi Chrystusa jest obecne także Jego ciało. Mówiąc konkretniej, jeżeli przyjmuję Pana Jezusa tylko pod jedną postacią, to przyjmuję Go całego. Przyjmując tylko pod postacią ciała, przyjmuję także Jego krew i również przyjmując tylko krew, przyjmuję Jego ciało. I warto, żebyśmy o tym pamiętali, że niczego nam nie brakuje, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą tylko pod jedną postacią. Natomiast warto też pamiętać, i o tym też pięknie mówi papież Benedykt XVI w swojej ostatniej książce, która ukazała się zaraz po jego śmierci w języku włoskim, a w Polsce jest już dostępna po polsku od marca. Zatytułowana jest Co to jest chrześcijaństwo? Testament duchowy. Jest to zbiór różnych tekstów, które papież Benedykt już jako senior napisał. Jest ich kilkanaście. Między innymi jeden jest poświęcony kapłaństwu, a przez to także i sakramentowi Eucharystii. I tam papież mówi o tym, że kiedy Pan Jezus ustanawiał Najświętszą Eucharystię w Wielki Czwartek i ustanawiał ten sakrament pod postaciami ciała i krwi, no to pokazywał, że on zgadza się na to, co przyjdzie dzień później. Krew i ciało, czyli rozerwanie Chrystusa, czyli Jego dobrowolna ofiara. Właśnie to mamy mieć przed oczami, kiedy widzimy krew i ciało pod postaciami chleba i wina. Że Chrystus na to się zgodził i to już przeżył, tę ofiarę w sposób duchowy, przeżył dzień przed męką. Gdyby nie było tej zgody w Wieczerniku na to, co zdarzy się dzień później, to papież Benedykt mówi, Wielki Piątek byłby tylko okrutną egzekucją na Jezusie Chrystusie, która byłaby dla nas w ogóle nie do pojęcia. To znaczy nie miałaby tego znaczenia daru miłości, który Chrystus świadomie i dobrowolnie nam ofiaruje. No i trzeci dzień, czyli zmartwychwstanie, pokazało, że ten, który się ofiarował, najpierw Wielki Czwartek, ustanawiając Eucharystię, potem fizycznie w Wielki Piątek, no jest rzeczywiście Bogiem, bo zmartwychwstał i dlatego my, wchodząc w Jego ofiarę, mówiąc obrazowo, tuląc się do Jego przebitego, rozerwanego serca, my mamy udział w tej mocy, która płynie z miłości Chrystusowej, która jest obecna w Eucharystii realnie. Nawet jeżeli tak nam trudno to zrozumieć, bo dzisiaj pewno pamiętamy, że w Ewangelii czytanej, no też słyszeliśmy o tym, jak ludziom trudno było, tym współczesnym Panu Jezusowi zrozumieć, że On chce dać im swoje ciało na pokarm, tak? My też mamy może z tym często jakiś problem, podchodząc do tego tak bardzo tylko naturalistycznie, biologicznie, to byśmy powiedzieli, no zaraz, ale o co tutaj chodzi, jak jeść ciało? Pan Jezus to wszystko wiedział, to znaczy wiedział, że to będzie dla nas czasami może trudne, niezrozumiałe, a mimo wszystko nie wycofał się z tego, powiedzmy tak w cudzysłowie, swojego pomysłu na to, żeby być z nami. Dlaczego? Dlatego, że dał nam się pod postacią chleba i wina, które są jednak pokarmem duchowym. Znaczy my przyjmując Pana Jezusa Eucharystycznego czujemy smak chleba, no bo Pan Jezus wie, że musiał się dostosować do naszych zdolności percepcyjnych, żebyśmy mogli ze spokojem przyjmować go, bo jakby to było, gdybyśmy rzeczywiście mieli odczuwać smak ciała. To byłoby dla nas nie do przejścia. Pan Jezus pięknie wymyślił ten dar Eucharystii. Ważne, żeby mu zaufać i pogłębiać to rozumienie. Właśnie to chciałbym podkreślić, żeby dzisiejsza uroczystość była taką okazją do pogłębiania naszej wiedzy eucharystycznej. No żeby, tak jak ojciec powiedział, nie skończyło się tylko może na tym przejściu po naszych ulicach. Im piękniej dzisiaj były przystrojone nasze ołtarze, im piękniej grała orkiestra, im piękniej dzieci sypały kwiaty u nas w górce klasztornej, przepięknie. No taki dywan kwiatów został, że aż było miło patrzeć. No więc im było piękniej, tym było piękniej, wnioślej, ale to wszystko przeminie. Natomiast w nas ma zostać realne pragnienie jednoczenia się z Chrystusem.
Chrystus raz złożył za siebie, za wszystkich w ofierze na drzewie krzyża, ofiarę, powiedział wówczas, dokonało się. I Eucharystia nie jest powtórzeniem tej jednej ofiary, ale obecnieniem jej wobec Ojca. I to trzeba nam też nieustannie podkreślać, ten wyraz uobecnienie jest niesamowicie ważne w przeżywaniu Najświętszej Eucharystii. I spośród tych spraw, które nam przychodzą, gdy tak myślimy Eucharystia, gdybyśmy tak się zapytali nawzajem Eucharystia, to z pewnością wielu spośród nas pomyślałoby o intencji. Bo na Eucharystię przychodzimy z konkretną intencją. Często też kapłani mówią o tym, mówimy, aby kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, ofiarować ją w konkretnej intencji. Aby również przychodząc na mszę świętą, przygotowując się, przyjść odpowiednio wcześniej, wyciszyć się, również wzbudzić intencję przeżycia tej mszy świętej. I tutaj, księże doktorze, jeśli chodzi o intencję tej mszy świętej, która sprawowana jest właśnie, która jest zamówiona, prawda, przez daną osobę. Jakie to ma znaczenie? I te intencje, które my, jako wspólnota, składamy na ołtarzu pańskim, jakie to ma znaczenie? Jaka jest tutaj różnica, prawda, pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami?
Czyli intencja to jest znak naszego świadomego działania. Jeżeli ja robię coś z jakąś intencją, to znaczy, że świadomie działam w jakimś kierunku. I teraz przychodzenie, zamawianie, mówimy zamawianie, czy może pięknie jest ofiarowanie intencji, ofiarowanie ofiary mszy świętej w jakiejś intencji oznacza, że ja świadomie, jak mówi papież Benedykt, przyłączam na przykład osobę, za którą ofiaruję tę mszę świętą, do Chrystusa, który kocha. Powiedziałbym bardziej obrazowo, jakby wrzucam tę osobę, wkładam tę sprawę, ten problem właśnie w serce Jezusa, które tak bardzo kocha. To jest nasz akt miłości. Mam problem w mojej rodzinie, bo dzisiaj też rozmawiamy o Eucharystii jako żywym sercu rodziny. Mam jakiś problem w rodzinie, albo mam radość, czyli po przeciwnej stronie tej skali emocji. Więc ja sam nie potrafię sobie z tym poradzić, albo nie potrafię się tak bardzo ucieszyć, jakbym chciał. A w Chrystusie jest nieskończona moc pomocy, nieskończona moc też radości, więc ja to przyłączam do Niego, przynoszę Mu to. I to jest ta intencja, w jakiej zamawiam mszę świętą. Ponieważ serce Jezusa obecne w Eucharystii jest nieskończone, to ja mogę dołączać też intencje dodatkowe. Jeżeli przychodzę na mszę świętą, jest sprawowana przez jednego kapłana w jednej intencji, to jeżeli ja przynoszę teraz w swoim sercu swoją intencję i wszyscy przynoszą, to w sercu Jezusa to się przecież zmieści. Pan Jezus to wszystko ogarnie. Dlatego to jest takie ważne, żeby bardzo świadomie uczestniczyć we mszy świętej, bez myślenia automatycznego. To znaczy, jeżeli odprawiam mszę świętą, ofiaruję mszę świętą w jakiejś intencji, to na pewno tak się stanie, jak myślę. Ja na przykład ostatnio bardzo często, jeśli tylko mogę, odprawiam mszę świętą, ofiaruję mszę świętą w intencji nowych powołań. Dlatego, że wiem, zwłaszcza, że pracuję w naszym seminarium, teraz będę pracował jeszcze intensywniej, że żeby ofiara Eucharystii mogła trwać, potrzebni są kapłani. Tak Pan Jezus to wymyślił. Ale żeby byli kapłani, to my ich nie możemy stworzyć. My mamy, jak mówi też Benedykt XVI, my mamy odnajdywać tych, których Pan powołuje. Czyli ostatecznie On jest Panem żniwa, więc ja mam Go prosić. Panie, daj nowych kapłanów. Więc ja przynoszę tę intencję, wrzucam ją w Jego serce, a też tak, no troszeczkę może staram się być przebiegły duchowo, bo Pan Jezus wielokrotnie mówi, proście w imię moje, a będzie wam dane. A ponieważ Pan Jezus powiedział, co też dotknęło bardzo założyciela mojego zgromadzenia, ojca Jana Bertiera, powiedział, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało, proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo, to mówię, Panie Jezu, no proszę właśnie o to, czego, no o co Ty prosiłeś, żebyśmy prosili. Więc dlatego liczę, że ta prośba się spełni, że będziemy mieli teraz coraz więcej kapłanów. No i to jest moja intencja ostatnio, taka główna moich mszy świętych. Dlatego, ojcze, nie wiem, czy odpowiedziałem na ojca pytanie, ale intencja oznacza moje świadome uczestnictwo i przyniesienie do Chrystusa tego, co dla mnie w tym momencie jest ważne.
Czasem spotykamy się z takim pojęciem msza święta zbiorowa. Jak tutaj ewentualnie do tego możemy podejść?
Tak. Od strony teologicznej nie ma tutaj żadnego problemu. To znaczy, czy kapłan będzie modlił się za jedną osobę, czy za 100 osób, to Pan Jezus przecież wszystkich ogarnie, bo może być tak, że ja w swojej jednej intencji, w tej takiej osobistej mszy, którą zamawiam, na przykład powierzę całą Polskę, czyli wszystko, prawie 40 milionów ludzi, no prawda? A w mszy świętej zbiorowych jedna pani będzie modliła się za swojego męża, a druga będzie modliła się za swoją córkę, a trzecia będzie modliła się na przykład za kuzynkę i powierzą w mszy świętej zbiorowej 3 osoby. Czyli tak, w zbiorowej 3, w takiej indywidualnej 37 milionów. No, pan już sobie ogarnie. Ja tu nie jestem specjalistą, ale myślę sobie, bo wiemy, znaczy to wiem na pewno, wiemy, że na msze święte zbiorowe potrzeba odpowiedniego pozwolenia w niektórych miejscach, szczególnych na przykład w sanktuariach albo za granicą, w tych miejscach, gdzie brakuje kapłanów. Więc od strony teologicznej nie ma tutaj problemu, jest to bardziej sprawa prawa kościelnego. Także proszę się nie bać, bo czasami no, mamy takie dylematy. Czy na mszę świętą zbiorową lepiej nie składać intencji, bo wtedy jest dana sprawa, mówimy tak potocznie, słabiej omodlona. Nie. Serce Jezusa jest otwarte.
Spoglądając również w historię, to bardzo różnie wyglądała forma, o może tak, forma sprawowania mszy świętej. Również teraz, prawda, mamy różne formy. To przed ołtarzem, to za ołtarzem, no różnie, prawda, to wygląda. Jak to od tej strony również? Co jest centrum, co jest niezmienne, co jest istotą tegoż sakramentu? I również na tej kalwie pewnego rodzaju zmiany też zdarzają się takie pytania, chociażby ze strony naszych radiosłuchaczy, ale nie tylko, jeśli chodzi o koncelebrę. Chociaż mamy ostatnią wieczerzę, prawda? Jest Pan Jezus w środku, są apostołowie wokół, no ale to Pan Jezus sprawuje. Jeśli chodzi o ołtarz, mamy głównego celebransa i współkoncelebransów. Czy to jest ta sama ofiara, czy czym się różni?
Ach, to pytanie najchętniej przekazałbym, jeśli istniałyby tutaj w naszej audycji tak zwane koła ratunkowe, to zadzwoniłbym z takim kołem ratunkowym do mojego przez pańskiego współbrata, księdza, profesora, doktora habilitowanego Waldemara Pałęckiego, misjonarza Świętej Rodziny, który jest szefem katedry historii liturgii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. On jest historykiem liturgii i on te wszystkie niuanse tłumaczy także nam na rekolekcjach czy na dniach skupienia. Prosimy, żeby nam to wszystko tłumaczył i robi to świetnie, bo jest specjalistą i pasjonatem. Wydał też taką książkę już 7 lat temu zatytułowaną Pytanie o liturgię, gdzie właśnie taką metodą zadawania pytania odpowiada na różne kwestie. No, między innymi właśnie o to, czym jest koncelebra, albo czy liturgia to musztra, albo czy w liturgii panuje moda. No i takie pytania, które nas interesują. Ale czego mnie nauczył właśnie ksiądz profesor Waldemar? Opowiadając nam o historii tworzenia się różnego sposobu odprawiania mszy świętej na przestrzeni wieków, powiedział, tak nam prosto, bo jesteśmy prostymi jego współbraćmi i kapłanami, mówi, ta forma, która się zmieniała, to tak jakby troszkę zmieniało się opakowanie. Natomiast centrum zostało to samo, to znaczy obecność Jezusa Chrystusa. Tak jak to Chrystus ustanowił poprzez słowa ustanowienia Eucharystii, to przez wieki obudowywane różnymi modlitwami w różnej formie zostało zachowane. I dlatego cały czas podczas Eucharystii mamy kontakt z żywym Chrystusem, który się nam ofiaruje. I to jest istota. Dlatego, drodzy radiosłuchacze, oczywiście, że łatwiej nam się przeżywa mszę świętą, bo jesteśmy ludźmi i mamy swoją sferę taką emocjonalną, też poczucie piękna, każdy ma swoje osobiste i łatwiej nam będzie się modlić w kościele, we wnętrzu, które dzięki swojemu pięknu no, nastraja do modlitwy, niż może w kościele, który no, nie jest zbyt piękny. Natomiast tu i tu sprawowana jest ta sama Eucharystia, tu i tu Chrystus prawdziwie jest obecny i tu mogę się do Niego przyłączyć, do Jego miłości. To jest bardzo ważne, dlatego że my często też mamy takie bardzo praktyczne pytania, czy praktyczne problemy. No właśnie, nie mogę modlić się w tej, a w tej parafii. Idę do innej, dlatego że tutaj no, ksiądz odprawia tak, że mnie to rozprasza, a tutaj może dzieci płaczą, a tutaj nie podobają mi się te obrazy. To wszystko jest bardzo zrozumiałe. Natomiast najważniejsze jest, żeby zawsze wracać do centrum. Właśnie to, co powiedział ksiądz profesor Waldemar, że centrum, istota, środek jest najważniejszy. Ja czasami sobie porównuję też tajemnicę obecności Chrystusa do takich bombek na choince, które jeszcze pamiętam z dzieciństwa, które były przygotowywane w domu, to znaczy orzechy owijane na przykład w jakieś sreberko. No i teraz tak, to sreberko nas pociąga, ale jak się to sreberko ściągnęło, to był twardy orzech do zgryzienia, właśnie twarda skorupa. I teraz można by się zniechęcić, powiedzieć, aha, sreberko było piękne, a teraz pod spodem, no nic ciekawego. No ale dla wytrwałego dzieciaka, który taką bombkę z choinki ściągnął, no, kiedy poprosił jeszcze o pomoc na przykład rodziców, którzy otworzyli orzech i w środku znaleźli dla dzieciaka smakołyk, no okazało się właśnie, że pod tą twardą skorupą jest coś pięknego. I tak samo jest z Eucharystią. To sreberko, to całkiem na zewnątrz, no to właśnie jest sposób, w jaki msza święta jest odprawiana przez kapłana, sposób, w jaki śpiewamy, miejsce akcji liturgicznej, to jak my jesteśmy przygotowani, to jest to sreberko. Jak jest, to bardzo dobrze, bo ono nam pomaga, ale później czasami nie ma tego sreberka i widać tylko taką twardą łupinę i się wtedy zniechęcamy, bo zapominamy, że istotą jest to, co w środku, ten miąższ w orzechu, w Eucharystii, tą istotą jest obecność żywego, prawdziwego Jezusa Chrystusa, chociaż ukrytego, ale powtarzam, ukryty to nie znaczy nieobecny. Kiedy Bóg jest ukryty, to znaczy, że Go nie widać na pierwszy rzut oka, ale On jest. Teraz chodzi o to, żeby, znowu papież Benedykt XVI mówi, Pan uruchamia w nas nasze duchowe moce. Prosić, Panie Jezu, pomóż mi bardziej do Ciebie przylgnąć. Pomóż mi zrozumieć choć coś więcej z Eucharystii. I tutaj, tak jak mówiliśmy podczas naszego spotkania w telewizji Trwam, no warto powiększać swoją, poszerzać swoją wiedzę eucharystyczną. Po prostu musimy się czegoś dowiedzieć więcej o Eucharystii. My tutaj staramy się coś mówić, ojciec mnie pyta, ja na niektóre pytania mogę powiedzieć trochę więcej, na niektóre mniej, muszę właśnie tak tutaj troszkę uciekać z odpowiedziami. Natomiast wiedza na temat Eucharystii jest dostępna, jest na wyciągnięcie ręki.
I za to dzielenie się tą wiedzą bardzo serdecznie dziękujemy księdzu. Ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny, rekolekcjonista, krajowy duszpasterz Apostolstwa Dobrej Śmierci, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym, misjonarz Świętej Rodziny w Kazimierzu, biskupim, naszym gościem. Serdecznie zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania, do podzielenia się również swoją refleksją w związku z przeżywaniem Eucharystii i tym, jak ona oddziaływuje na nasze życie. Czym ona dla nas jest? Serdecznie zapraszam. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55 z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z kolei telefony spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Na zegarach 4 minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Eucharystia żywym sercem rodziny, temat naszego spotkania. Już za kilka chwil odbieram pierwsze telefony. Tymczasem zapraszam do wysłuchania pieśni Panie dobry jak chleb w wykonaniu zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Dobry jak chleb. Przeżywamy dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, dlatego też i tematem naszego spotkania jest Eucharystia w wymiarze tego, że jest ona żywym sercem również i naszych rodzin, naszej codzienności. A naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny. Zapraszam również naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojcze, mówi Jerzy z Francji i czcigodnego gościa, księdza, chyba doktora, tak?
Zgadza się.
Więc, no cóż chciałbym powiedzieć, może tak na wstępie, we Francji Boże Ciało dopiero w niedzielę jest przeniesione na niedzielę, także to tak przy okazji. No ale to również przeżywam to Boże Ciało właśnie na sposób polski. Więc odnośnie Najświętszej Eucharystii. Otóż dla mnie osobiście, ja się dobrze czuję w skromnym kościele, w kaplicy. Dla mnie nie ma znaczenia wystrój. Wystrój dopiero wtedy ma znaczenie, ale w innym sensie. Nie to, że mnie nastraja, ale pokazuje mi, że jeśli jestem w jakimś przepięknym kościele, chociaż nawet kiedy byłem na pielgrzymce we Włoszech, kościoły są przepiękne, to pokazuje mi, to mam taką wzniosłość ku Panu Bogu, jak bardzo Bóg jest, prawda, wychwalany w tych obrazach, w tych malowidłach. Tylko to. Podczas mszy świętej, czy nawet jeśli wchodzę do kościoła, to nie tak na to zwracam uwagę, jak od razu moja uwaga kieruje się do Najświętszego Sakramentu, do tabernakulum. Kiedy byłem w świątyni prawosławnych, to mi tego brakowało. Szukałem wszędzie właśnie tej obecności w Najświętszym Sakramencie. I to dla mnie jest istotne. To jest pierwsza rzecz. Jak przychodzę do kościoła, to zwracam się bezpośrednio, jestem świadomy obecności Jezusa. Poza tym w czasie mszy świętej wydaje mi się, że trzeba również, żeby jednak słuchacze wiedzieli wiele rzeczy. Dlaczego to mówię? No bo mam pewną wiedzę. Miałem tutaj 2-letni kurs inteligencji katolickiej w Instytucie Katolickim w Paryżu. I dlatego chciałbym się z tym podzielić. Otóż wierzący muszą wiedzieć, cóż się dzieje w czasie, prawda, konsekracji. Mówimy, i ludzie tak nie zastanawiają się na tym, przeistoczenie, to znaczy Bóg, Jezus jest wszechmocny, jest w stanie zmienić istotę rzeczy. To się nazywa przeistoczenie, podczas gdy przypadłości chleba zostają. Smak chleba, prawda, kolor i tak dalej zostają. Gdy tymczasem, którym my uchwytujemy zawsze istotę dawnej rzeczy naszą inteligencją, której nie widzimy, ale uchwytujemy tę istotę i ta istota mocą Bożą jest zmieniona, gdzie właśnie jest Jezus Chrystus. I właśnie to jest kwestia wiary, ale Pan Jezus jednocześnie w licznych cudach eucharystycznych dla wszystkich wątpiących jeszcze raz potwierdza, że jest autentycznie On jest tam. Istota jest zmieniona, a przypadłości zostają. To właśnie z tym chciałem się właśnie podzielić. A poza tym, no różne są świątynie, prawda? I dla mnie to, oczywiście, że to jest piękne podziwianie, jak chrześcijanie przedstawiają chwalą Boga w świątyni, prawda? Licznymi obrazami, malowidłami i tak dalej. To jest oczywiście, to jest piękne, bo to jest wyraz czci złożonej Bogu i w ogóle Bogu czy świętym.
Panie Jerzy, Bóg zapłać serdecznie, ponieważ tych tematów jest tutaj przez Pana przytoczonych bez liku, tak żebyśmy się przynajmniej, szczęść Boże, po trosze przynajmniej mogli do nich odnieść, to może zacznijmy, księże, no to, że prosimy.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, za to świadectwo też osobistego przeżywania Eucharystii, no i też za przekazanie tego, o czym też tutaj mówimy, że to jest ważne, no wiedzy, na temat tego, co się dzieje podczas mszy świętej, podczas Eucharystii, przeistoczenie, transubstancjacja, czyli zostają przypadłości, czyli widok, smak, skład chemiczny, fizyczny chleba, natomiast istota, której nasze oczy nie widzą, zmienia się. Bóg tak stworzył rzeczywistość, że jest w stanie teraz sam w niej się wyrazić. Ale wspomniał też Pan o cudach eucharystycznych, które są taką podpórką dla naszej wiary. To prawda, sam wychowałem się na obrazku, że tak powiem, patrząc na obrazek cudu eucharystycznego z Lanciano we Włoszech. Natomiast bardziej dzisiaj powiedziałbym jeszcze do mnie niż cuda eucharystyczne przemawiają świadectwa świętych, ich życie i też męczeństwo. Jest taki kościół w Rzymie, który przed kilkunastu laty odwiedziłem. Ma kształt rotundy, jest z V wieku, San Stefano Rotondo, czyli świętego Stefana Okrągły, tłumacząc na polski, i wewnętrzne ściany pokryte są freskami przedstawiającymi sceny męczeństwa. Te sceny są też podpisane, są bardzo realistycznie odmalowane i kiedy po raz pierwszy oglądałem te freski, to taka myśl przyszła mi do głowy. Co ci ludzie musieli zrozumieć, kogo musieli spotkać, że byli w stanie świadomie i dobrowolnie wydać się na takie męki? Oczywiście dla nas jest jasna odpowiedź, ona też tam jest wymalowana, dlatego że na końcu tego cyklu fresków jest fresk przedstawiający Chrystusa ukrzyżowanego. To Jego spotkali, to Jego miłość zrozumieli, dlatego potrafili oddać życie. Niejednokrotnie właśnie za wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. To ten sam Jezus, za którego oni wtedy oddawali życie, jest w naszych kościołach. Kiedy ja jadę, a dużo podróżuję w apostolstwie po Polsce i nie tylko, i widzę wieżę kościoła, to chyba za papieżem Benedyktem widzę ją jako taką wskazówkę na to, gdzie jest Chrystus, realnie obecny. O właśnie, widzę i patrzę, tam jest wieża, różna, większa, mniejsza, bardziej szpiczasta czy mniej. Aha, ona jest baldachimem nad realnie obecnym Chrystusem w Kościele. Wczoraj wracałem z Wilna, gdzie byliśmy ze współbraćmi na spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci w Kościele Ducha Świętego. Też pozdrawiam wszystkich słuchaczy stamtąd, członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, i po drodze ksiądz Piotr, asystent prowincjalny, który jechał razem ze mną, kiedy oglądaliśmy mijane kościoły, to mówi: wiesz co, a jak ja byłem dzieckiem, to mnie rodzice i moje siostry nauczyli takiego wierszyka. Starałem się go też nauczyć od księdza Piotra, bo mi się przyda do takich trzylatków w mojej rodzinie. Nie wiem, czy dobrze teraz powiem, ale to piękny, prosty wierszyk. Ta wysoka wieża woła: chodźcie dzieci do kościoła. Do kościoła chodzić trzeba, żeby dostać się do nieba. O, zapamiętałem. Ta wysoka wieża woła: Chrystus tu jest obecny. Jak przychodzę do Chrystusa, to już dotykam nieba. Jeszcze nie mam tych odczuć, które będą mi towarzyszyły w niebie. Ale jak mówi papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, mówi: ten sam Jezus, który jest w Eucharystii, to będzie ten sam Jezus, którego spotkamy w niebie. Tak naprawdę, realnie, istotowo nic się nie zmieni. Zmieni się w tych przypadłościach, bo ja go zobaczę, ja będę to też odczuwał. Czasami, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to nie czujemy nic. To znaczy żadnych emocji. I to nas czasami zniechęca i mówimy: a czy ja dobrze przyjmuję Komunię Świętą? Jestem w stanie łaski uświęcającej, świadomie wiem, że nie popełniłem żadnego grzechu, albo właśnie teraz też jestem po spowiedzi świętej, a nic nie czuję. No, żadna emocja nie wyrywa mnie z butów i nie niesie do siódmego nieba. Spokojnie. Najważniejsze w tym spotkaniu z Chrystusem jest wolne, świadome otwarcie się na Niego. Papież Benedykt przypomina: mamy być ludźmi otwartymi na Chrystusa. To On nas będzie przemieniał. To On też będzie nam pomagał zrozumieć, na ile będzie on uważał, że powinniśmy zrozumieć, na ile my też się otworzymy, no to wielkie misterium Jego obecności. I moi drodzy, my wszystkiego się nie nauczymy. Można czytać książki przez lata, można pisać książkę Eucharystii. Eucharystia pozostanie misterium. Tutaj to słowo misterium jest może nawet lepsze niż polska tajemnica, bo tajemnica to jest, o, coś takiego, nie wiem, ale zaraz ktoś mi powie, odkryje tajemnicę, już wiem i wszystko jest jasne. Z Eucharystią nigdy tak nie będzie do końca. Nigdy do końca naszym intelektem nie zrozumiemy. Zrozumiemy to, co nam jest potrzebne, wystarczające do tego, żeby z Chrystusem mieć relację żywą i ją pogłębiać. Ale nie dziwmy się, że ta tajemnica, właśnie to misterium nas przerośnie i dobrze, bo wtedy wiemy, że to naprawdę jest Bóg, a nie my ludzie wymyśliliśmy sobie taki sposób jakiegoś, no na przykład pocieszania się, czy radzenia z naszymi problemami. Ustaliliśmy, że będziemy teraz przychodzić, odprawiać mszę i będzie nam łatwiej. No to nie na tym polega.
20 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Eucharystia żywym sercem rodziny, a naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz świętej rodziny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara z południa. Bardzo się cieszę z tego tematu, ponieważ bardzo lubię słuchać wykładów o mszy świętej. A jeszcze bardziej lubię uczestniczyć w mszy świętej. I chciałam się podzielić takimi moimi spostrzeżeniami. Mianowicie, ponieważ teraz mniej młodych ludzi chodzi do kościoła, szczególnie właśnie na mszy świętą, nie uczestniczy w tej mszy świętej. I ubolewam oczywiście nad tym. I proszę mnie poprawić, jeżeli źle myślę, ale czy nie powinno się zrobić czegoś takiego wykładu o przeżywaniu mszy świętej, wytłumaczeniu do tych poszczególnych części, żeby nie tylko młodzi, ale i starsi też rozumieli. No bo spotykam się na przykład dzisiaj, byłam takim świadkiem, żeby mi było zwracać uwagę, nie zrobiłam tego przez szacunek dla starszej osoby, no tak nauczyła się powtarzać to, co ksiądz wypowiada modlitwę, na przykład epiklezę, jak ją zaczynał, no to ona tak samo za księdzem, mowa przyistoczenia i słowa konsekracji. No to są zarezerwowane słowa dla kapłana. I właśnie o ten komentarz. I sprawa na przykład udziału w mszy świętej. No ja nie mam z tym problemów, żeby robić dzięki imieniu po Komunii Świętej uwielbiać Pana Jezusa, ale wydaje mi się, że jednak po Komunii Świętej powinna być wprowadzona chwila ciszy na taką osobistą, głębszą modlitwę, zastanowienia się, kto przyszedł do mojego serca. I sprawa jeszcze, no zresztą wartości Komunii Świętej i w ogóle mszy świętej, ale szczególnie tutaj Komunii Świętej, myślę, że takim dowodem jest życie Marty Robin, wielkiej mistyczki XX wieku, która przez 50 lat żywiła się tylko Panem Jezusem. Dla mnie msza święta jest...
Pani Barbaro, no? Przepraszamy, że tak wchodzę w słowo, przepraszam, ale jakość połączenia troszeczkę utrudnia nam...
A jeszcze mam jedno pytanie, bo spotkałam, może teraz lepiej, no wstałam, nie wiem dlaczego. Chodzi mi o, że po prostu spotkałam się z takim... że nie można łączyć mszy świętej intencji za zmarłych i za żywych. Przecież Pan Jezus się tak samo ofiarowuje za żywych, jak i za umarłych. Mm-hmm. No właśnie, i prosiłabym o wytłumaczenie, no i sprostowanie, jeżeli coś złego powiedziałam. Pozdrawiam, jeszcze raz dziękuję za ten temat.
Dziękujemy z Panem Bogiem. Pani Barbaro, serdecznie Panią pozdrawiamy. Księże doktorze, tutaj te aspekty, które Pani Barbara przedstawiła, chociażby kwestia tej chwili ciszy po Komunii Świętej, również i tego powtarzania chociażby słów konsekracji za kapłanem, to też czasem na antenie naszej zdarza się, jak na przykład podczas komplety błogosławimy na spokojną śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący i radiosłuchacz z nami. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen, prawda? No i właśnie tutaj ten trzeci aspekt, łączenie tych dwóch intencji.
Oczywiście, że to jest jasne, może tak po kolei. Bardzo Pani dziękuję za to przypomnienie, że warto tłumaczyć znaczenie poszczególnych części, poszczególnych słów, gestów mszy świętej. Tak, jak najbardziej. Oczywiście, no to ktoś miał tę okazję, żeby w tym uczestniczyć, w którymś kościele to było, w którymś nie było. Akurat u nas w seminarium, kiedy pracowałem tam przed laty, to mieliśmy właśnie taki cykl kateches, poszczególne elementy mszy świętej tłumaczyliśmy i to jest dobre i myślę, że co jakiś czas trzeba do tego wracać, no ale to jest w każdej parafii czy w każdej wspólnocie no już do zdecydowania przez odpowiedzialnych kapłanów, ale jak najbardziej myślę, że tak. Natomiast jeśli chodzi o to powtarzanie, sam posługuję trochę od kilku lat w domu seniora, w którym, i to jest piękna sprawa, siostry prowadzące ten dom, które teraz pozdrawiam z Więcborka, razem z pracownikami starają się, żeby wszystkie osoby uczestniczyły we mszy świętej. Nawet jeżeli są takie półleżące, to naprawdę zdarzają się takie msze, że wszyscy są w kościele, mimo że wiele osób no, nie może uczestniczyć czynnie. Więc tam na tych mszach zdarza się często, że nie tylko mężczyźni, ale starsze, schorowane często panie, powtarzają razem ze mną słowa konsekracji. No i tak się w duchu uśmiecham, bo przecież oczywiście nie powinny tego robić, no oczywiście nie, no ktoś by powiedział, nie mogą tego robić, ale wtedy mówię, Panie Jezu, jak Ty nas kochasz, jak Ty się oddałeś w nasze ręce. Przecież ta starsza pani, która gdzieś od dziecka uczestniczyła w mszy świętej, dzisiaj ma lat 90, nie do końca jest świadoma tego, co robi. Może powtarza pewne słowa właśnie automatycznie, ona nie grzeszy. Ona na tym etapie no tak po prostu uczestniczy. Także tutaj z takim wielkim spokojem. Oczywiście, jeżeli ktoś świadomie i dobrowolnie by udawał, że odprawia mszę świętą, no to podpada pod kary kościelne. Ale tu mówimy o świadomie, dobrowolnym. Ktoś udawałby na przykład, że jest księdzem, przychodzi i wypowiada te wszystkie słowa, no to tego nie wolno robić, tak? To jest nie tylko grzech, ale to jest karalne. Natomiast jeżeli ktoś robi to z niewiedzy, można i warto też na takich katechezach to uświadomić. I dziękuję, że Pani o tym powiedziała, więc tutaj to powtarzamy. Jest taka zasada, że podczas Eucharystii każdy uczestnik powinien robić wszystko to i tylko to, co do niego należy. Więc kapłan powinien robić wszystko to, co do niego należy, tak samo powinni robić wierni, wszystko to i tylko to, czyli nie sprawować, nie robić tego, co robi kapłan. I tam było jeszcze jedno pytanie, do którego się chciałem odnieść, może mój ojciec przypomni.
Kwestia ciszy.
Kwestia ciszy, tak. No właśnie papież Benedykt XVI, pamiętam, akurat wtedy mocno to podkreślał, szczególnie w tych wielkich celebracjach, na placu świętego Piotra, akurat wtedy miałem okazję no, być w Rzymie, właśnie, żeby była cisza, żebyśmy wiedzieli, co się tutaj wydarzyło. To znaczy, ta cisza, ona ma nam nie zagłuszyć tej otwartości na Ducha Świętego. Cisza w Eucharystii jest też znakiem tego, że otwieramy się na Ducha Świętego. Także tak, cisza jak najbardziej. Bo z teologii modlitwy wiemy, że Pan Bóg nas prowadzi, kiedy zagłębiamy się w relacje z Nim, do coraz większego wyciszenia. Tak? Modlitwa, pieśń oczywiście pomaga, ale człowiek, który jest na drodze modlitwy, coraz bardziej potrzebuje ciszy. I dlatego na początku komuś może być bardzo trudno trwać na adoracji w ciszy. I dlatego, kiedy jesteśmy, na przykład ja byłem młodym człowiekiem, to potrzebowałem, żeby grała gitara. Najlepiej, żeby jeszcze było światło, jak to się mówi, troszeczkę tak powiem żartobliwie, światło, laser, dym. Czyli żeby były efekty. Pamiętam, na którąś z adoracji przynieśliśmy kawałki jakiegoś krzaku i wstawiliśmy przed ołtarzem, tak żeby Pan Jezus był widoczny właśnie poprzez ten krzak i wtedy przypominaliśmy sobie, że o krzaku gorejącym, w którym Mojżesz spotkał Boga. No właśnie były nam potrzebne te takie podpórki emocjonalne, natomiast z biegiem czasu człowiek tego nie potrzebuje, bo tak jak powiedział nasz przedmówca, wchodzę do kościoła i koncentruję się na tabernakulum, na Chrystusie. Ono może być zamknięte, ale mi już to zamknięcie nawet nie przeszkadza. Tak? Dlatego no, ja często podczas mszy świętej osobiście mam zamknięte oczy. Mnie to bardzo pomaga, bo wtedy jakoś łatwiej mi się skoncentrować na słowach, które oczywiście kiedy celebruję muszę przeczytać modlitwy, to nie, ale kiedy na przykład mówimy wyznanie wiary albo kiedy przyjmę Pana Jezusa i kiedy usiądę, tak zamknę oczy, ta cisza jest ważna.
22:30 na zegarach na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Eucharystia żywym sercem rodziny. Naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz świętej rodziny. Bardzo proszę, halo. Halo. Halo.
Halo.
Tak, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść
ja to zjasła z takim pytaniem. Księże, gdzie jest podstawa tego, że przeniesiono Boże ciało z czwartku na niedzielę, tam gdzie obchodzą wszystkie prawie państwa zachodnie? Gdzie jest podstawa tego? Drugie, są cuda i u nas. Właśnie jesteśmy, zaczepiliśmy, wracając z Wilna, o Sokółkę. Coś pięknego. Coś pięknego, nawet jak człowiek jest niedouczony, to jeżeli ksiądz, duchowa, osoba duchowna przedstawia, ten cud opowiada, nie, o Panu Jezusie z takim olbrzymym przejęciem, z pietyzmem, to już można wierzyć w to. Bez żadnych jakimś tam dewiacji, odchyleń. Myślę tak, że każdy z nas może adorować Pana Jezusa, bo jest tak wiele kaplic wieczystej adoracji, że przechodzą, żebyśmy sobie zdawali sprawę, mieli taką świadomość, że czeka tam na nas Chrystus, jest sam. Chociaż na minutę, dwie, ale możemy wstępować. No możemy adorować, możemy przyjść. Teraz właśnie jeszcze trwa ten koncert, tak jednym okiem tu, drugim tutaj. Z Państwem rozmawiam jednego serca. No ileż tam tej boskiej postaci w całym tym występie. No wiem, czy ważne jest, żebyśmy umieli szanować Jezusa, zdawać sobie sprawę, że jest żywy i prawdziwy, a księżom, kapłanom życzymy dużo zdrowia, oczywiście wielu powołań, no i mocy, siły. Pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, czy pani przypomni swoje jeszcze imię? No nic, wobec tego pozostajemy na pani. Dziękujemy, to też jakże cenne spostrzeżenia, księże doktorze.
Bardzo dziękuję. I najprostsza podstawa do tego, że święto to, także inne, może być przeniesione na niedzielę, jest właśnie w prawie Kościoła. Kościół ma prawo zdecydować, że z jakichś sobie znanych i rozeznanych powodów dana uroczystość będzie przeniesiona na niedzielę. I tego się trzymajmy. Tak samo jest we Włoszech. Pamiętam, kiedy pracowałem, myślę, że to się nie zmieniło, że w Watykanie obchodzi się Boże Ciało właśnie w czwartek i wtedy papież przez drogą od katedry, od Bazyliki Santa Maria Maggiore przejeżdża do Bazyliki Laterańskiej, natomiast w państwie włoskim obchodzone jest w niedzielę.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Marek, co ty mówisz?
Halo, czy to nie pomyłka? Jesteśmy na antenie Radia Maryja. Mam przyjemność z kim?
Marek, co ty mówisz?
Ojej, prosimy o wyciszenie radio odbiornika, bo inaczej to będzie się nam zapętlało i nie będziemy się słyszeć, a to uniemożliwia nam komunikację. Pozdrawiamy wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy. Temat naszego spotkania, przypomnijmy, to Eucharystia żywym sercem rodziny. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alina z diecezji świdnickiej.
Witamy Pani Alina.
Ja bardzo chciałabym się dzisiaj tym radosnym dniem podzielić i pochwalić jednocześnie, ale też i zapytać. Ponieważ w dniu dzisiejszym nasz kapłan, ale to już chyba po raz drugi w tym roku, udzielił nam Eucharystii w dwóch postaciach. Maczając fragmencik komunikanta w winie. Także tutaj księdza gościa chciałabym się zapytać, jak wielkie to ma znaczenie i czy są jeszcze takie parafie, którym w ten sposób udzielany jest Najświętszy Sakrament. Byliśmy przeszczęśliwi. No naprawdę to była wielka radość i no chciałabym się dowiedzieć, czy jeszcze ktoś takie rzeczy, że tak powiem, no podtrzymuje tradycję, no nie wiem, czy to jest tradycja, jak to było, że udziela się w podwójnej postaci, czyli i naprawdę ciało, bo dzisiaj jest przy najświętszej krwi i ciała Pana Jezusa, więc nasz kapłan duszpasterz udzielił w podwójnej, że tak powiem, tej. Jak to jest? Czy ktoś to jeszcze praktykuje i czy to ma większe znaczenie niż sam komunikant? No, szczęść Boże, także bardzo będę wdzięczna za odpowiedź.
Dziękujemy Pani Alino, serdecznie pozdrawiamy, księże doktorze.
Bardzo dziękuję za to pytanie, tak, bo rzeczywiście no Pani teraz odpowiada na naszą taką prośbę i tutaj nasz takie wielkie pragnienie, żebyśmy pogłębiali naszą wiedzę i wyjaśniali to, co się da wyjaśnić, co potrafimy wyjaśnić, żeby lepiej rozumieć Eucharystię. Więc najpierw takie uporządkowanie, tylko też pojęć komunikant czy hostia niekonsekrowana, to jest ten biały kawałek chleba przed konsekracją, przed przeistoczeniem. Po przeistoczeniu mamy już do czynienia z hostią konsekrowaną, czyli już nie tylko z komunikantem, ale z Panem Jezusem pod postacią komunikantu czy chleba, tak? Czyli tak samo jest z winem, które po przeistoczeniu, po konsekracji, po wypowiedzeniu słów ustanowienia, staje się krwią Pana Jezusa, mimo że pozostają właściwości fizyczne i chemiczne wina. Czyli kapłan dzisiaj w Pani parafii udzielił Wam Pana Jezusa pod postacią chleba i wina, czyli zanurzył konsekrowaną hostię, czyli ciało Pana Jezusa pod postacią chleba w krwi Pana Jezusa. Nie wystarczy powiedzieć, że w winie, tylko w krwi Pana Jezusa, która była pod postacią wina. Tak. I czy to się gdzie indziej praktykuje? Tak, oczywiście. I to jest możliwe, to jest dopuszczalne, to jest nawet zalecane, szczególnie w ważnych momentach, czyli właśnie podczas ważnych uroczystości. Ale jeżeli tego nie robi się, to w żaden sposób nie jesteśmy zubożeni, bo udzielenie Komunii Świętej pod dwoma postaciami jest dla nas bardziej czytelnym znakiem, tak? Bo właśnie widzimy krew i ciało Pana Jezusa, czujemy w naszych ustach, przepraszam, i krew i ciało Pana Jezusa, no właśnie pod postaciami chleba i wina. Natomiast jeżeli zostaje nam udzielona Komunia Święta tylko pod jedną postacią, to nie jesteśmy zubożeni, bo w ciele Pana Jezusa jest także zawarta krew, a w krwi Pana Jezusa jest obecne także ciało, mimo że my tego nie widzimy, nie odczuwamy, ale przez naturalne współuczestniczenie powtarzam to trudne słowo teologiczne, przez konkomitancję, dlatego, że w naszym ciele, w ciele ludzkim tak jest, że tam, gdzie jest ciało, tam jest i krew, a gdzie jest krew, tam jest i ciało. Więc proszę się też nie niepokoić, że wtedy, kiedy otrzymujemy komunię pod jedną postacią, to utrzymujemy mniej Pana Jezusa. Nie. Wiemy też, że czasami udzielenie komunii pod dwoma postaciami jest trudne, szczególnie ze względu na dużą ilość osób. Trzeba być bardzo, bardzo uważnym, żeby, no właśnie, nigdzie kropla krwi przy podawaniu nie upadła. I z tego powodu nie praktykujemy takiej komunii świętej codziennie. W naszym seminarium, w Kazimierzu Biskupim, pamiętam, jak ksiądz rektor wprowadził właśnie komunię pod dwoma postaciami dla szczególnie alumnów, no właśnie dlatego, żeby tym, którzy przygotowują się do kapłaństwa, umożliwić jeszcze pełniejszy znak w tym momencie, pełniejszy znak przyjmowania Chrystusa. I też tu od razu powiem, że czasami zdarza się, że osoby chore nie są w stanie już przyjąć Pana Jezusa pod postacią chleba, więc podaje się tylko krople krwi Chrystusa pod postacią wina. I to też jest możliwe. Więc tak ta sytuacja wygląda.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże, mówi Irena z Krakowa.
Szczęść Boże, pani Ireno.
Chciałam właśnie powiedzieć, że przecież w naszym kościele w niebostąpienie pańskie z czwartku zostało przeniesione na niedzielę. Wydaje mi się, że z tego powodu, że w czwartek w tygodniu mało ludzi chodzi, więc to byłoby tak jakby... A w niedzielę no to już jest podkreślone, że to święto jest. To jest wielkie święto. A jeszcze druga sprawa, jeżeli chodzi o przyjmowanie komunii świętej. W czasie pandemii podchodziłam i przyjmowałam komunię świętą na rękę. A potem bardzo źle z tym się czułam, ponieważ przed podejściem do komunii świętej wytarłam ręce w chusteczki nawilżające z powrotem też, ale co z tymi, wydawało mi się, że na moich rękach zostają jednak okruchy ciała Chrystusa. I z tego powodu przestałam przyjmować, bo potem te chusteczki paliłam, bo nie wiem, jaki i w jakim momencie te okruchy, na pewno niewielkie, ale zostały na moich rękach. A kapłan przecież umywa ręce, jak rozdaje komunię świętą i po mszy świętej. Tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ireno, serdecznie panią pozdrawiamy. Dziękujemy również za podjęcie tej kwestii. Księże doktorze.
Tak, bardzo dziękuję. Też pani podjęła tę kwestię bardzo taką delikatną, sposobu przyjmowania komunii świętej. Ja podzielę się może takim świadectwem, zanim ją wyjaśnię. Jako młody kapłan postanowiłem, że codziennie będę adorował Najświętszy Sakrament i że będę go po prostu wystawiał i będę przed nim się modlił. Ktoś ze starszych kapłanów wtedy zwrócił mi uwagę, że powinienem wystawiać Najświętszy Sakrament tylko wtedy, kiedy są ludzie. Że dla siebie samego nie powinienem go wystawiać, bo on powinien być dla adoracji większej ilości osób. Sam mogę adorować Pana Jezusa przecież przy zamkniętym tabernakulum. Jako bardzo młody ksiądz, jak to młody, taki dosyć, jak to powiedzieć, z dużym wigorem, zacząłem tę sprawę zgłębiać, żeby wytłumaczyć temu starszemu kapłanowi, że ja mam prawo tak adorować, jeśli chcę, i właściwie to on się powinien cieszyć, że jestem taki gorliwy. Pytałem różne osoby, a oczywiście jakoś nie otrzymałem wtedy odpowiedzi, która by mnie satysfakcjonowała, natomiast rozwiązanie problemu przyszło z innej strony, to znaczy przez takie natchnienie. To było 21 lat temu i dobrze to pamiętam. Taka myśl mi przyszła, no popatrz, będziesz teraz tak chciał udowodnić temu starszemu księdzu, że to ty masz rację, a nie on. I będziecie tak na siebie może troszkę krzywo patrzeć. I kto się będzie najbardziej cieszył, że w sprawie tak ważnej jak adoracja Najświętszego Sakramentu jest między wami takie duże napięcie? No kto? No diabeł. Bo zamiast się skupić na Chrystusie, to się teraz skupiasz na tym, żeby udowodnić swoją rację i teraz podbudować tą twoją wielką pobożność. I wtedy zrezygnowałem rzeczywiście z wystawiania Najświętszego Sakramentu, natomiast nie zrezygnowałem z adoracji przed tabernakulum. I to chciałbym powiedzieć, że tam, gdzie my bardzo dbamy o rzeczy święte i mamy o nie dbać, diabeł bardzo lubi się przyłączyć, żeby jakby wpuścić nas na jakiś boczny tor. To znaczy, żebyśmy zapomnieli o istocie, a zaczęli teraz, właśnie walcząc o istotę, zaczęli walczyć i się dzielić. I dlatego tak myślę sobie, i to jest moje doświadczenie po tej pandemii, ponieważ dużo było pytań związanych z tym, jak należy przyjmować Komunię Świętą. Różne billboardy, które były bardzo nawet drastyczne, przeciwko przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę. Myślę, że zaczęliśmy się też dzielić w tej kwestii. I ja, odpowiadając na pytania, po prostu sięgnąłem do pism papieża Benedykta XVI. W któregoś dnia wyszukałem w jego różnych pismach naukę na temat przyjmowania Komunii Świętej. Bo wiedziałem, że papieża Benedykta XVI, no, jego autorytetu, no, raczej nikt już nie zakwestionuje. I papież Benedykt XVI, ten, który podczas swojego pontyfikatu, jak już mówiliśmy, bardzo zwrócił uwagę na to, żeby zachowywać ciszę po przyjęciu Komunii Świętej. Ale też on wtedy wprowadził przyklękanie przy przyjmowaniu Komunii Świętej podczas tych Eucharystii na placu Świętego Piotra. On jednocześnie w różnych miejscach powiedział, że był taki czas, w którym on wcześniej jako kapłan kardynał też udzielał Komunii Świętej na rękę. On też wcześniej ją tak czasami ją przyjmował. A papież Franciszek, pamiętamy, też nam przypomniał, że językiem czasami możemy bardziej grzeszyć naszymi rękoma. Czyli proszę mi pozwolić to tak wytłumaczyć, że my nie możemy dać się podzielić w tej kwestii najważniejszej, czyli bycia przy Chrystusie w imię, tak, miłości do Chrystusa, ale proszę pamiętać, to Pan Jezus zdecydował, że chce przyjść do nas w takiej postaci, w której sam się naraża na to, że możemy Go upuścić, możemy nie dojrzeć jakiejś partykuły, czyli tej małej cząsteczki. I teraz najważniejsze jest to, żebym ja zrobił jako kapłan, ale też jako osoba uczestnicząca we mszy świętej, jako wierny, to, co tylko mogę w mojej mocy, ale ludzkiej, nie anielskiej, bo nie jestem aniołem, żeby przyjąć najgodniej Chrystusa, jak mogę. Są rzeczy, na które niestety nie mamy wpływu. To znaczy, zdarzy się tak, że upadnie komuś Pan Jezus i wtedy trzeba podnieść to miejsce, ksiądz powinien wypuryfikować, ale chodzi o to, żeby zachować spokój. Ja to zrozumiałem w kilku sytuacjach mojego życia, kiedy bardzo, bardzo, bardzo starałem się uważnie czy komunikować, czy mszę świętą odprawiać, a i tak nie wiem, w jaki sposób komunikant się upadł, krew Pana Jezusa się rozlała i wtedy zrozumiałem, też takie natchnienie przyszło, Pan Jezus mówi, widzisz, ty się tak starasz i ja to widzę, starasz się najlepiej jak potrafisz, żeby uszanować mnie w Najświętszej Eucharystii, ale nie jesteś w stanie, widzisz, często ci to nie wychodzi, bo po prostu jesteś człowiekiem, to nie ty przyszedłeś mnie ratować. to ja przyszedłem cię ratować, to ja się zdecydowałem na to, żeby być w takiej postaci, w takiej delikatnej. I powtórzę to, co powiedziałem cię w programie telewizyjnym. Kiedyś trzymając Pana Jezusa w swoich dłoniach na mszy świętej, tak bardzo zostałem poruszony tym, że Pan Jezus wydaje się w moje ręce i się nie boi. A ja się go tak często boję. Tak jakby Pan Jezus chciał mi powiedzieć, no nie bój się tak mnie, popatrz, ja się ciebie nie boję, że mnie sprofanujesz, że mnie upuścisz. A ty się boisz oddać w moje ręce, jak ja się za ciebie wydałem. Także też w takich sytuacjach, kiedy no właśnie zostają przy przyjmowaniu Pana Jezusa na ręce Komunię Świętą widzę, że zostały partykuły, czyli te cząsteczki Pana Jezusa, to bardzo delikatnie, jakoś kulturalnie, w sposób taki, powiedzmy, dyskretny, no warto te palce po prostu jakoś, no te partykuły przenieść na usta i spożyć te fragmenty. Kapłan ma o tyle łatwiej, że może palce wypuryfikować. Radziłbym nie palić tych chusteczek, tylko gdyby jeszcze taka sytuacja się zdarzyła, to po prostu w domu je zamoczyć w wodzie i poczekać 1-2 dni, aż się te partykuły rozpuszczą i wtedy na przykład tę wodę wylać do ziemi. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, ja nie sprawdziłem tego w źródłach, ale bardzo mi też pomaga, że święty Tomasz z Akwinu podobno miał mawiać, że aniołowie podczas Eucharystii właśnie są obecni po to, żeby łapać te cząsteczki ciała Pana Jezusa, które no, przez przypadek oddzielają się, na przykład przy łamaniu i gdzieś fruną i człowiek nawet tego nie zauważy. Oni dbają o to, żeby były godnie zaopiekowane. Wracam do tego. Nie dajmy się podzielić, bo diabeł wtedy się cieszy, kiedy my walcząc o, i to dobrze, znaczy dbając o godność Eucharystii, tak naprawdę zaczynamy walczyć ze sobą. Bo przypominam temat naszego spotkania. Eucharystia sercem, żywym sercem rodziny. Czyli tym, co nas ma jednoczyć. Tam, gdzie jest podział, to trzeba się zastanowić, czy tutaj nie dajemy się troszeczkę odciągnąć diabłu, który wykorzystuje naszą pobożność.
Mówi ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jadwiga z Tychów.
Witamy, pani Jadwigo.
Ja tak wracając do rozumienia mszy świętej, mam takie pytanie, które mnie nurtuje i ja oczywiście rozmawiałam z księżmi na ten temat, ale jakoś nie mam odzewu, że w tych mszach, które odbywają się w parafiach, nie są one recytowane. To znaczy chodzi o odcinek tej błogosławiony jesteś Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności i tak dalej otrzymaliśmy chleb. To ksiądz mówi po cichutku, podnosi do góry tacę z chlebem i tam mówi, Tobie go przyjmujemy, aby stał się. Potem podnosi kielich z winem i znowu opowiada, że wino jest owocem, wino okrzechu i pracy dom ludzki. A w tym czasie, co jest bardzo istotne, to znaczy ta część recytacji uważam, że jest tak bardzo istotna dla rozumienia przez ludzi sedna mszy świętej, a ludzie w tym czasie pod wpływem organisty wyśpiewują, co tam organiście przyjdzie na myśl. A potem dopiero ksiądz mówi, niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich i tak dalej. Czy moje takie prośby i zastrzeżenia w tym względzie są, jakie mają podstawy bytu? Chciałabym prosić o odpowiedź.
Pani Jadwigo, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie Panią.
Dziękuję.
Księże doktorze, czy te obiekcje mają podstawy bytu?
Pani pytania przede wszystkim świadczą o Pani dużej wrażliwości eucharystycznej i o pragnieniu głębszego zjednoczenia z Panem Jezusem. I dlatego, żeby Panią uspokoić, to przywołam też taką zasadę, ona może nie jest oficjalna w dokumentach Kościoła, natomiast jest bardzo praktyczna, która mówi, że odprawiając mszę świętą, trzeba czytać to, co jest czarne, a wykonywać to, co jest czerwone. Co to znaczy? W mszale są litery czarne i czerwone. Czarne to są te wszystkie teksty, które kapłan ma albo przeczytać, albo odśpiewać. Natomiast czerwone są mniejsze, to są tak zwane rubryki, czyli to są instrukcje, jakbyśmy powiedzieli, jak daną część mamy wykonać, kiedy kapłan ma się pokłonić, kiedy kapłan ma rozłożyć ręce, kiedy kapłan ma mówić głosem przyciszonym, no właśnie. I teraz jest taka zasada, że podczas mszy świętej recytowanej, kiedy nie mamy żadnych śpiewów, wtedy te słowa, o których pani mówi, podczas przygotowania darów, czyta się na głos i wtedy wierni je słyszą. I oczywiście one mają głęboki sens i wierni odpowiadają. Natomiast ta sama zasada mówi, że kiedy msza święta jest śpiewana, to w tym momencie można wykonywać pieśń na ofiarowanie. No i wtedy oczywiście, że ksiądz mówi je po cichu, bo nie może się przekrzykiwać z ludem, no bo wtedy nie byłoby modlitwy. Dlatego prawidłowo robi kapłan, który podczas mszy świętej, na której jest organista i śpiewamy, mówi te słowa po cichu. Więc nie chodziłoby o to, żeby wszystkie msze święte były recytowane, bo śpiew podczas mszy świętej i gra organów mają bardzo ważne znaczenie i mają swoje miejsce. Organy są przecież instrumentem przeznaczonym do upiększania liturgii, właśnie organy w kościołach. Dlatego proszę, rozumiem pani prośbę i pragnienie, natomiast tak mówią przepisy liturgiczne. Kiedy msza święta recytowana, to mówimy na głos, ludzie to słyszą i odpowiadają. Kiedy są wykonywane śpiewy, wtedy jest po cichu. Teksty mszy świętej, wszystkie są tak głębokie, dlatego że liturgia jest, jak to powiedzieć, taką najcenniejszą perłą tekstów naszej wiary. To, co jest w tekstach liturgicznych, czyli przede wszystkim mszy świętej, jest przez wieki przemyślane, przemodlone. Nawet kiedy były zmiany w reformach liturgicznych, to też one były przemyślane, przemodlone. Jeżeli my teraz przychodzimy i odmawiamy te teksty, czy skupiamy się na nich, nawet jeśli nie wszystkie usłyszymy, no to my wchodzimy w wielką głębię. I powracam do tego, choćbyśmy z mszy świętej wynieśli tylko jedno słowo, które jakoś głęboko nas poruszy, zapamiętamy, albo tylko jedno zdanie, to naprawdę już wychodzimy bogaci i mamy nad czym myśleć cały dzień, albo do następnej mszy świętej, mamy co medytować, czyli tak w naszym sercu, jak Maria, rozważać. O.
Eucharystia żywym sercem rodziny. Temat, który jest przedmiotem naszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Na zegarach 22:57, a naszym gościem jest ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz świętej rodziny. Już za kilka chwil powracamy, by kontynuować czas naszego spotkania. Tymczasem zapraszam do wysłuchania utworu Boże, Twa łaska. Boże, Twa łaska. Ksiądz dr Bogdan Kulik, naszym gościem, misjonarz świętej rodziny, a temat spotkania Eucharystia żywym sercem rodziny. Zapraszam kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Barbara ze Śląska. Ja jeszcze tak króciuteńko w sprawie przyjmowania Komunii Świętej na rękę. Wiem, że to było praktykowane i nasz Ojciec Święty udzielał i Komunii Świętej na rękę, więc to już dawno, dawno było. Nie wiem, czy to w którym momencie taka było zezwolenie na przyjmowanie w ten sposób Komunii Świętej, ale jest też taka historia, którą opisał w swojej autobiografii arcybiskup Fulton Sheen, tak? To w Chinach. Jest takie motto: niech każda przyjęta komunia święta, każda chwila adoracji Najświętszego Sakramentu, każda msza święta otwiera mnie coraz bardziej na miłość Boga. Naucz mnie, Maryjo, to jest tak wielkiej i wiernej, pięknej miłości, jak miłość pewnej dziewczynki, o której w swojej autobiografii napisał właśnie arcybiskup Fulton Sheen. Gdzieś w Chinach to było, pewien kapłan rozpoczynał celebrację mszy świętej w swoim małym kościółku, gdy do środka wpadli komuniści, zaresztowali go i uwięzili. W domu przylegającym do świątyni. Stamtąd przez okno kapłan widział tabernakulum. Komuniści je otworzyli, wyrzucili hostię na podłogę i ukradli święte naczynia. Ksiądz postanowił wówczas, że na ile sił mu wystarczy, dniem i nocą będzie adorował naszego Pana w Najświętszym Sakramencie. Około 3 w nocy zobaczył małą dziewczynkę, która tego dnia była na porannej mszy świętej. Otworzyła okno, wdrapała się przez nie do środka i zeskoczyła na podłogę. Widział, jak uklęknęła na oba kolana, przyłożyła język do hostii i przyjęła komunię świętą. W cyborium znajdowało się około 30 opłatków. Dziewczynka przychodziła do kościoła każdej nocy o tej samej porze. W końcu na podłodze została tylko jedna hostia. Gdy mała bohaterka przycisnęła do niej język, aby przyjąć ciało Chrystusa, rozległ się strzał. Zauważył ją żołnierz komunista. Ostatnia chwila była jej wiatykiem. I ta historia tak mnie zainspirowała, że to dziecko oddało życie. Przecież kapłan, który wcześniej, słyszałam też na Bożym Ciele wiele lat temu, przytoczył tą historię, mówił, nie wiedziało to dziecko, że mogła zebrać te wszystkie komunie święte i przyjąć od razu, żeby po prostu nie były zbezczeszczone. Ale ona robiła to w ten sposób, jak tu opisane. I oddała za to życie. Językiem na klęczkach, bo nie przychodzi do głowy, nawet nie czuła, że może wziąć ciało Chrystusa inaczej, jak tylko do ust. Nie w ręce przekładać z ręki do ręki. Na jedną kładę, drugą przenoszę. I tak potem kapłan ma te... specjalnie przygotowany jest do tego, żeby wziąć Najświętszy Sakrament i podawać ludziom. Ja nie mam nic naprzeciwko. No proszę bardzo, każdy robi jak uważa, jeżeli jest to dopuszczone. Ale ta sytuacja, ta historia zainspirowała mnie właśnie tym, że dziecko oddało życie za to, żeby przyjąć na kolanach do ust Najświętszy Sakrament. To tylko tyle i aż tyle.
Dziękujemy, pani Barbara.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, księże doktorze.
Tak, bardzo dziękujemy. To jest piękna historia i obyśmy potrafili tak kochać Pana Jezusa jak to dziecko. Natomiast jeżeli będziemy wracali do pytań, jak przyjmować Komunię Świętą, to ja obok tego przepięknego i poruszającego opowiadania no zawsze będę też odsyłał do słów papieża Benedykta, które już cytowałem, że on także udzielał, także przyjmował na rękę. Nie popełniamy tutaj zbrodni, jeżeli tylko wiemy, kogo przyjmujemy i no właśnie nie robimy tego, o czym pani powiedziała, no przerzucając z ręki na rękę, ale tu chodzi o nawet nie ten sam gest przekładania, prawda, bo może zdarzyło mi się, podeszła starsza osoba schorowana, wyciągnęła jedną rękę, ale się pomyliła i dlatego przełożyła do drugiej, no to nie był brak szacunku, tak, to powiedzmy był jakaś taka jej chwila zachowania, no, w tej jej słabości, starości, chorobie. Natomiast oczywiście, no, my musimy wiedzieć, kogo my przyjmujemy. Ja osobiście podzielę się z Państwem, no, moim świadectwem. Ja jestem dużo spokojniejszy, kiedy udzielam Komunii Świętej do ust. Ja. Natomiast kiedy, ponieważ to było dopuszczone przez księży biskupów, więc ja szanuję zdanie Kościoła i jeżeli ktoś przychodził i wyciągał rękę, no to też udzielałem. I tu jest sprawa, no właśnie tego, co staramy się robić też tutaj, co robimy w naszych parafiach, no uświadamiania nas wszystkich, kogo my przyjmujemy. Jeżeli ja wiem, że przyjmuję Chrystusa, który jest w najmniejszej partykule, czyli w najmniejszej cząsteczce, to ja będę przyjmował go na rękę, tak jak wielu ludzi to robi przepięknie, tworząc tron z tych, ze swoich dłoni, tak, że tam widać, że jest wielkie namaszczenie przy przyjmowaniu Chrystusa w ten sposób. Ja proszę tylko o to, żebyśmy nie dali się wprowadzić w walkę, która potem przechodzi w takie bardzo emocjonalne, trudne nasze zachowania, bo powtarzam, z tego cieszy się nasz nieprzyjaciel, że tam, gdzie powinniśmy się jednoczyć, my się dzielimy.
Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Piotrek z Gdańska. Proszę księży czcigodnych, ja bym chciał, żeby się księża ustosunkowali do pierwszych wieków chrześcijaństwa, sięgnąć tak troszkę do źródeł. Przecież tam pierwsza wieczerza, pierwsza Eucharystia i później, jak mamy różnego rodzaju świadectwa pierwszych wieków, no to apostołowie i ci, którzy przyjmowali Pana Jezusa, to łamali chleb i spożywali ten chleb. I tu jakby nie jest istotna może tak bardzo forma, jak to, o czym tutaj ksiądz profesor mówił, świadomość tego, kogo się przyjmuje. I myślę, że w tym kierunku należałoby iść, ale chciałbym, żeby się ksiądz profesor odniósł właśnie do tych pierwszych Eucharystii, które wyglądały tak, jak wyglądamy, czego świadectwo mamy w różnych przekazach, przede wszystkim też i w Piśmie Świętym. To bardzo dziękuję, pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Piotrze, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję za ten głos. No powiem tak, nie jestem specjalistą od pierwszych wieków chrześcijaństwa, więc tak to, co Pan mówi, jest prawdą, ale no tutaj szczegółów nie mogę dalej rozwinąć, przytoczyć. Natomiast myślę, że dla nas będzie dużo łatwiej nie tyle odnosić się do tego, jak było kiedyś, bo tutaj nasza wiedza może być, tak jak i moja w tym wypadku, dużo mniejsza, niż odnośnie naszej wiedzy na temat tego, jak Kościół pozwala nam, czy dopuszcza przyjmować Komunię Świętą dzisiaj. Dzisiaj mamy Piotra, papieża Franciszka, dzisiaj mamy następców apostołów, biskupów, dzisiaj mówią, jak możemy, a jak nie możemy przyjmować Komunię Świętą. I to na nich na początku przede wszystkim spoczywa ten wielki obowiązek dbania o świętość Eucharystii. Więc jeżeli te osoby odpowiedzialne w Kościele coś dopuszczają, to robią też po przygotowaniu. Ja mogę nie wiedzieć, ja mogę nie znać szczegółowego rozwoju pobożności eucharystycznej przez wieki. Natomiast w Kościele to jest znane, to jest przebadane. Dlatego jesteśmy tutaj tak jakby osobny temat też, no, ale związany też z rokiem, w którym się pochylamy nad tajemnicą Kościoła Chrystusowego. No, w Kościele mamy tę dogodność, że ja nie muszę wszystkiego wiedzieć, bo to wiedzą inni w Kościele. Wiedzą specjaliści, na których zdaniu właśnie wiedzy opierają się dzisiaj Ojciec Święty, biskupi. Jeżeli mi pozwalają w taki sposób Komunię Świętą przyjmować, to ja w duchu zaufania i posłuszeństwa ją przyjmuję. A jak mi czegoś nie pozwalają, to w duchu zaufania i posłuszeństwa, no właśnie słucham ich głosu, bo mają taki mandat od Pana Jezusa. Także tak bym to rozwiązał, dlatego że widzicie, drodzy Państwo, my zawsze się napotkamy, tak jak już to powiedziałem, szczególnie w sprawie Eucharystii, o jakąś naszą niewiedzę. My coś wiemy, czegoś nie wiemy, każdy z nas coś studiował, jakiś fragment ma pogłębiony, a jakiegoś innego nie. A dopiero tak ogląd całości pozwala nam spokojniej wyciągać wnioski, no i no właśnie, i się uspokajać gdzieś wewnętrznie. Zawsze fragment wiedzy może prowadzić do, no, do jakiegoś tylko jednoaspektowego widzenia sytuacji.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tadeusz. Ja tutaj mam tak przed sobą taką książkę Męka Pańska Kataliny Rivas. To, no, to jest książka z imprymatur. To jest taka boliwijska feministyczka, która miała takie objawienia Pana Jezusa właśnie, on opisuje, no może tam się słyszał. Ja właśnie, Pan Jezus tutaj właśnie mówi o swojej męce tak dokładnie i tu takie są słowa właśnie przytoczone, taki jest pod tytuł Jezus skazany na śmierć. I tutaj jest takie słowa Pana. Katów, którzy rozdzierają moje ciało, nie jest ani 10, ani 20. Jest bardzo wiele dłoni, które zadają ból mojemu ciału, przyjmując komunię świętą na rękę, świętokradzkie dzieło szatana. Tak można patrzeć na mnie w tym morzu bólu i goryczy, a mieć serce nieporuszone współczuciem. To jednak nie kacie mnie, mają mnie pocieszać, ale wy, dusze wybrane, macie mi przynosić ulgę w bólu. Kontemplujcie moje rany i rozglądajcie się, czy jest ktoś, kto wycierpiał tyle, co ja, aby okazać wam miłość. Taki fragment. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże. Panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję. No, powrócę do tego, co powiedziałem. Ten fragment musimy zestawić z tym, co mówił papież Benedykt XVI na temat komunii. No i teraz no, każdy z nas to już pozostawię, żeby wyciągnął wnioski. Powiem tylko tyle, że pamiętajmy, że objawienia prywatne są w Kościele dopuszczone, ale nawet nie mamy obowiązku w nie wierzyć, tak? Oczywiście one są bardzo ważne, bo one jakiś aspekt w danym czasie nam przypominają, aspekt wiary. Natomiast no, zadaję takie pytanie tutaj Państwu. No, jeżeli to, co Pan przeczytał, zestawimy z tym, co powiedziałem o przyjmowaniu Komunii Świętej według papieża Benedykta XVI. No właśnie. Jak teraz to rozwiązać?
Proszę bardzo, halo.
Tak, tak.
Tak, słuchamy.
Ale już można mówić?
Tak, jesteś już na antenie.
Ja jestem z Lublina.
Prosimy o wyciszenie radioodbiornika.
I chciałam powiedzieć...
Proszę o wyciszenie radioodbiornika, inaczej będzie nam bardzo trudno porozmawiać. Niestety, ale nasza droga radiosłuchaczka nie wyciszyłam. Pozdrawiam serdecznie panią, ale jednak jest to niezbędne, bo no, bardzo trudno jest słuchać i jednocześnie mówić, kiedy tam pobrzmiewa nam w tyle. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, ja chciałbym stwierdzić, że...
Z kim mamy przyjemność?
Rodziny... Proszę?
Z kim mamy przyjemność?
Moje imię Aleksander. Chciałem stwierdzić, że życie rodziny bez Eucharystii jest niemożliwe. A choćby taką rzecz, że tak jak życie rodziny nie jest możliwe bez obiadu, który matka ugotuje dla męża i dla dzieci. Ale Pan Jezus nam daje tą niedzielną Eucharystię, niedzielną mszę świętą, oczywiście i również w ciągu tygodnia, ale bez niedzielnej mszy świętej, bez niedzielnej Eucharystii rodzina, nawet katolicka, jeżeli zaczyna zaniedbywać, przestaje uczestniczyć, spożywać, przyjmować ciało Pana Jezusa, ona zaczyna obumierać. To jak człowiek, który przestaje przyjmować pokarm, obumiera duchowo i prędzej czy później ta rodzina się rozpada, przynajmniej ma potężne komplikacje. Ja rozmawiałem z wieloma rodzinami rozbitymi, czyli tak zwanymi rozwodnikami, którzy przypatrując się swojemu dramatu, swojemu rodzinnemu, małżeńskiemu, oni zaczynali upatrywać w rozmowie, zaczynali upatrywać w tym momencie, kiedy tak delikatnie zaczynali odchodzić od niedzielnej mszy świętej pod różnymi przyczynami, z różnych przyczyn. Na początku było to naprawdę bardzo delikatnie. Także tutaj nie wnikając w te przyczyny, chcę tylko stwierdzić i uczulić wszystkich, abyśmy się ostrzegali nawzajem, że te przyczyny są bardzo na początku delikatne i one później skończą się tym, że rodzina, ona będzie bardzo kulawa, jeżeli w ogóle przetrwa, ale najczęściej szatan nie może patrzeć na rodziny katolickie. Dlatego mamy ten przykład przed 500 lat, kiedy w naszym bratnim kościele niemieckim w 1517 roku odeszli od Eucharystii. Na 7 sakramentów świętych wyrzucono 6, ale tym najczulszym był właśnie Eucharystia. I Polska jako jedyny kraj na świecie jeszcze posiada pełną strukturę kościoła i jeszcze mamy, może mniej uczestniczymy w kościele na niedzielnej mszy świętej, ale... bo szatan się stara, żeby jak najmniej nas uczestniczyło, ale uczestniczymy. I jeszcze Polska może stanowić tę, o co Pan Jezus prosi, tego ducha odnowienia dla upadłych narodów świata. Dlaczego upadłego ducha narodów świata? Ducha, który odszedł od Pana Jezusa, od ciała Pana Jezusa. Jeżeli nie wrócimy do ciała Pana Jezusa, nie mamy budulca, nie mamy wzorca, nie mamy struktury. Dlatego Panie Jezu, bądź uwielbiony za to, że jesteś na niedzielnej mszy świętej z Eucharystii, z naszym polskim narodem, ale słuchają nas miliony na całym świecie, dlatego Polacy, budujcie, mówcie, przekazujcie wiedzę, bo początkiem Eucharystii jest wiedza, żeby ludzie tę wiedzę otrzymali. I wiedza i rozum, to co powiedział święty Jan Paweł II, bez rozumu wiara zaniknie i bez wiary rozum skarleje. Niech będzie pochwała Chrystus i Maria zawsze dziewica, Maria uwielbiona,
teraz i zawsze. Świętego, Bóg zapłać, Panie Aleksandrze. Pozdrawiamy serdecznie.
Niech będzie po Panu Sędzi Maria zawsze dziewicz.
Bardzo dziękuję za ten głos właśnie małżonka, myślę też ojca. To jest to, o co prosiłem w naszym wystąpieniu telewizyjnym, żeby świadectwo też dawały osoby świeckie. Bo kiedy proponowałem ten temat, Eucharystia żyjącym sercem rodziny, to właśnie myślałem o tym, że o tej sytuacji na przeciwległym biegu, to znaczy biegunie, to znaczy o rozbitych rodzinach, o rozbitych małżeństwach. To serce jest dla mnie czynnikiem, który ma spajać, który ma jednoczyć. Wiele lat temu, jako młody kapłan, mając mówić homilię na mszy świętej, na której był udzielany sakrament małżeństwa, taki obraz przyszedł mi do głowy, że dwoje młodych ludzi, którzy bardzo się kochają, pobierają się, są dwoma światami. Każdy z nich ma jakieś swoje przeszłe fakty w życiu, ma jakieś swoje teraz, ma jakieś swoją przyszłość, wizję przyszłości, marzenia. Czyli dwa te światy się łączą i mają teraz tworzyć trzeci świat. No i na początku wszystko wydaje się piękne, póki są emocje, ale później okazuje się, że te dwa światy w wielu wypadkach nie są w stanie żyć razem. Są jakieś punkty rozbieżności. I teraz co zrobić? No właśnie, co zrobić, żeby się nie rozpaść? Wtedy wydawało mi się, tak to zrozumiałem i wierzę tak dzisiaj, że sakrament małżeństwa polega na tym, że zaprasza się Boga do swojego życia z tą drugą osobą, czyli ja mogę połączyć te dwa światy w jeden świat, ale potrzebuję kogoś większego, kto spoi te dwa światy, kto powiększy to, co piękne, ale też pomoże jakoś przezwyciężyć trudności. No, my po prostu potrzebujemy siły większej niż nasza, czysto ludzka, do tego, żeby budować rodzinę, do tego, żeby budować małżeństwo, do tego, żeby budować każdą jedną relację, też taką relację przyjacielską. I dlatego, tak jak Pan pięknie powiedział, rodzina nie żyjąca Eucharystią naprawdę sama siebie skazuje na życie o własnych siłach, które są ograniczone, bo z biegiem czasu różne rzeczy przecież też wychodzą, bo z biegiem czasu wychodzą też różne problemy, wady i tak dalej. Tylko tu chciałbym podkreślić to. Życie Eucharystią nie oznacza tylko chodzenia na mszę świętą czy na inne modlitwy z tradycji. Pandemia, wydaje mi się, też pokazała, jak niestety wiele osób swoje chodzenie, tak jak mówimy w cudzysłowie, potocznie chodzenie do kościoła, no jednak uważało za element pewnego wychowania, tradycji, być może przyzwyczajenia, który nie przetrwał próby czasu. Dlatego wiele osób nie wróciło do kościoła, bo z pandemią zostali jakby uwolnieni od jakiejś tradycji, która w tym momencie wydaje się już im niepotrzebna. My trwamy i chcemy trwać przy Chrystusie, bo dla nas uczestniczenie w Eucharystii nie jest tylko jakimś nawykiem. Nie jest nawet tylko lekarstwem na nasze bolączki. Nasza pobożność eucharystyczna mierzy się także tym, jak ja idę na mszę czy na adorację ze względu na Chrystusa, a nie ze względu na samego siebie. To znaczy, jeżeli ja potrafię iść do Chrystusa ze względu na Niego, a nie po to, żeby mi pomógł, to znaczy, że Pan Jezus rzeczywiście we mnie dokonuje już coraz jakiegoś większego rozwoju mojej modlitwy. W Wielki Piątek bardzo dotknęły mnie słowa Pana Jezusa, który powiedział do apostołów: czuwajcie ze mną. I miałem taką łaskę, żeby w Wielką Sobotę móc adorować Pana Jezusa przez kilka godzin. To była wielka łaska. Były chwile, powiedzmy, w których odmawiałem modlitwy, brewiarz, różaniec, były chwile całkowitej ciszy, były chwile, w których mówiłem tylko: Panie Jezu, jestem, rób co chcesz. Były chwile jakiegoś nawet zmęczenia i znużenia, ale te kilka godzin, Wielką Sobotę, po prostu coś zmieniło w moim życiu. I dlatego starajmy się chodzić do Pana Jezusa dla Niego, no właśnie, pocieszać Go albo mówić: Panie Jezu, rozeznaję to całe dobro, które mi dałeś, pamiętam, że to i to mam od Ciebie. No właśnie, mówmy tak często. Jedna z naszych rozmówczyń mówiła, żeby wchodzić chociaż na kilka chwil do kościoła czy do kaplicy. No właśnie, przyjść i powiedzieć: Panie Jezu, pamiętam, że mi dałeś życie, pamiętam, że jesteś, pamiętam o tym czy o tamtym. Ktoś napisał takie piękne słowa, że o świętości nie świadczą wielkie, heroiczne czyny jednorazowe, ale na przykład wdzięczna pamięć za to, co Pan Bóg nam uczynił. Jeżeli ja potrafię przez lata codziennie dziękować, na przykład za to, że zostałem w jakimś momencie przez Pana Boga uratowany z trudnej sytuacji, no to jest coś pięknego, bo ja potrafię przez lata Pana o coś prosić, no ale czy potrafię przez lata Mu potem dziękować? I Eucharystia jest takim miejscem, w którym mogę powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że w mojej rodzinie było uratowanie od tego czy od tego. Dziękuję Ci, że ocaliłeś moje małżeństwo. Dziękuję, że byłeś przy moim dziecku. Wtedy i wtedy bardzo konkretnie to widzę. I przez lata to mówić. To myślę, że jest bardzo piękny sposób wyrażania naszej miłości do Chrystusa obecnego w Eucharystii.
Halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem od 20 kilku lat codziennie na Eucharystii. Właśnie dziękuję Panu Jezusowi, że uratował mnie z trudnej sytuacji, o której nie będę teraz opowiadać, ale codziennie dziękuję Panu Jezusowi, codziennie przyjmuję Pana Jezusa. Zakochałam się w Panu Jezusie dzięki orędziom przekazanym przez Wasulę Rydzen, prawdziwe życie w Bogu. Żyję tymi orędziami już od 25 lat, a druga sprawa to mam przed sobą wydrukowany serwis Radia Watykańskiego z dnia 4 marca 2009 i tytuł, część fragmentu tylko tego serwisu jest: Papieski ceremoniarz o publikacjach Józefa Ratzingera na temat liturgii. I właśnie czytam mały fragment. Papieski ceremoniarz przypomina również, że począwszy od ubiegłorocznego Bożego Ciała, komunię z rąk papieża przyjmuje się do ust i na klęcząco. Papież Benedykt XVI chce przez to pokazać, że w ten sposób przyjmowania komunii jest nam bliższy, jest mu bliższy, uważa prałat Marini. Lepiej ukazuje on prawdę o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii, ożywia pobożność wiernych i ich wrażliwość na tajemnicę. Dziękuję, więcej już czasu nie zabieram. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie Panią Maję. A już się Pani rozłączyła, ten też nie poznamy imienia. Książę, serdecznie proszę o odniesienie się również
dziękuję.
Do tego
tak
tematu
bardzo
i o podsumowanie naszego spotkania.
Tak, tylko bardzo dziękuję za to, co Pani przeczytała. Tak, to jest ten kierunek, oczywiście, że tak. Natomiast szanujmy osoby, które korzystają też z tego prawa, które jest i było, przyjmowania Komunii Świętej na rękę, chociaż papież Benedykt XVI, tak jak Pani nam przypomniała, pokazał, w jakim kierunku mamy iść, bo to lepiej, głębiej oddaje naszą pobożność, ale też jest bezpieczniejsze, dlatego że jest mniejsza możliwość nieuszanowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. No jakie podsumowanie? Krótkie. Bogu niech będą dzięki za to, że tyle osób zakochanych w Jezusie obecnym w Najświętszym Sakramencie dzisiaj z nami było, podzieliło się swoim świadectwem, zadało konkretne pytania i niech to dzisiejsze spotkanie umacnia nas wzajemnie w wierze i miłości do Chrystusa
prawdziwie, realnie obecnego w każdym najświętszym sakramencie, w każdym z naszych kościołów. Chodźmy tam dla Pana Jezusa, dla Niego samego. Oczywiście przynośmy Mu nasze życie, ale niech On będzie w centrum. Jeśli będziemy chodzili tam dla Niego, to przecież On o naszych sprawach nie zapomni.
Mówił ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz Świętej Rodziny, rekolekcjonista, krajowy duszpasterz apostolstwa Dobrej Śmierci, wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym, misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim. Księże doktorze, serdecznie dziękujemy za ten czas, za również podzielenie się swoim rozmiłowaniem do Najświętszej Eucharystii.
Bardzo dziękuję, drogi ojcze, za to piękne przyjęcie i dziękuję Państwu za dzisiejsze uczestniczenie w naszych audycjach. Z Panem Bogiem, niech niepokalana niewiasta Eucharystii prowadzi nas do swojego Syna.
Niech tak się stanie. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dobranoc.
Dobrej nocy. Bóg zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za to zatrzymanie się w tym dzisiejszym klimacie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa właśnie nad darem i tajemnicą Najświętszej Eucharystii. Bóg zapłać.